Wszyscy dzisiaj, jak Europa długa i szeroka, zastanawiają się nad jednym. Wyjdą czy nie wyjdą? Jaka jest opinia w tej sprawie eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Janusza Zemkę?
Mamy taką sytuację, że wszystkie sondaże pokazują rzeczywiście, że podział jest mniej więcej w społeczeństwie brytyjskim pół na pół. O tym, jaki będzie finał, zadecyduje prawdopodobnie frekwencja. Jeżeli ta frekwencja będzie dosyć wysoka, to jest wtedy szansa na to, że pozostanie Wielka Brytania w Unii Europejskiej. Jeżeli będzie niska, to będzie znaczyło, że zmobilizowali się przede wszystkim przeciwnicy tego, żeby Wielka Brytania była członkiem Unii. Także jest sytuacja wyjątkowo niejasna i moim zdaniem do momentu zakończenia liczenia głosów, a te wybory odbędą się w ponad 40 tysięcy lokali w Wielkiej Brytanii, trudno będzie mówić, jaki będzie finał tego referendum.
Dlaczego Brytyjczykom tak źle w Unii Europejskiej?
No więc Brytyjczycy są w ogóle podzieleni bardzo na ten temat. Problem zaczyna się od tego, że w tradycji brytyjskiej, w historii Wielkiej Brytanii zawsze uważano, że to jest państwo o szczególnej pozycji i takie było rzeczywiście w XIX wieku, w okresie I wojny światowej, czy nawet II wojny światowej. Wielu Brytyjczyków uważa, że to nie kontynent, nie Europa, tylko że to jest wyspa. I to jest ten pierwszy problem o takim charakterze mentalno-historycznym. Ale są oczywiście problemy kolejne z punktu Wielkiej Brytanii. Ja może powiem, jakich argumentów używają tam dzisiaj najmocniej przeciwnicy udziału Wielkiej Brytanii w Unii. Otóż oni mówią tak, że każdego tygodnia Wielka Brytania dopłaca do budżetu unijnego 350 milionów funtów. To jest wielka kwota. Wielka Brytania per saldo pozostawia co roku w tym budżecie co najmniej 11 miliardów euro. No ale dobrze, Wielka Brytania wpłaca, korzystają z tego państwa na dorobku i z tego korzysta w dużym stopniu Polska. No, Brytyjczycy mówią, my nie chcemy już na nich płacić. To jest powód pierwszy. Drugi powód wiąże się bardzo mocno z migracją. Uważają Brytyjczycy, że jest ta migracja zbyt duża, że za wiele osób podejmuje w Wielkiej Brytanii pracę, że oni biorą część miejsc pracy, z których mogliby, że tak powiem, korzystać mieszkańcy Anglii, Walii, Szkocji i tak dalej. No. My dobrze wiemy, że to nie jest prawda do końca, dlatego że ci, którzy przyjeżdżają, często podejmują prace, które już Brytyjczycy wykonywać nie chcą. No i jest jeszcze trzeci powód, to Wielka Brytania z lubością podaje różne przykłady związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, administracji, biurokracji i tak dalej. Więc jest tych powodów kilka, ale w gruncie rzeczy podstawowy spór polega na tym, czy Brytyjczycy chcą być częścią Europy, czy też uważają, że stanowią odrębny byt polityczny, ekonomiczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Nie wyobrażam sobie autarki Wielkiej Brytanii bez Unii Europejskiej, bo to chyba mrzonki. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład 400 tysięcy Polaków opuszcza Wyspy Brytyjskie i ta gospodarka tego nie odczuwa.
No, jeśli chodzi o Polaków, to my możemy być jedną z głównych ofiar wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Bo powtórzę to, co mówiłem kilka minut temu, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii będzie po prostu oznaczało mniejszy budżet unijny. Unia bowiem może tylko tyle wydawać, ile do wspólnego budżetu unijnego wpłacają poszczególne państwa. Więc jeżeli będzie to budżet mniejszy, no to będzie siłą rzeczy znacznie mniej do podziału i my to oczywiście odczujemy z czasem. Jest też bardzo poważna sprawa, To dotyczy Polaków. Mówi się, że w Wielkiej Brytanii pracuje około 800 tysięcy, część nawet osób podaje, że to może być liczba do miliona, w tym przecież także bardzo wiele osób od nas, naszego województwa. Ja byłem w kwietniu w Wielkiej Brytanii, rozmawiałem z wieloma Polakami, od nas z Bydgoszczy, z Wrocławia, z Torunia. No, Polacy, niezależnie od tego, tu zaskoczę może, otóż no, to niezależnie od tego, czy zostanie Wielka Brytania w Unii, czy też Wielka Brytania z Unii wyjdzie, i tak stracą. Bo jeżeli Wielka Brytania wyjdzie, no to wtedy przyjmie swoje reguły ograniczające różne świadczenia socjalne dla migrantów, ale jeżeli pozostanie, no to przecież i tak premier rządu brytyjskiego, pan Cameron, no wynegocjował zmiany w tych świadczeniach i tutaj no jest cały system, że tak powiem, zmian, które siłą rzeczy muszą uderzyć Polaków. Tam przez no więcej 7 lat nie będą mogli korzystać takich świadczeń, z jakich dzisiaj korzystają Brytyjczycy. Więc powiem tak, że niezależnie od tego, jaki to będzie wynik, to na pewno wielu Polaków w Wielkiej Brytanii traci, ale gdyby Wielka Brytania z Unii wyszła, no to połamie w dużym stopniu budżet unijny, to osłabia bardzo poważnie Unię, bo to już nie będzie Unia, która ma 500 milionów ludzi, a tam trzeba będzie odjąć prawie 70, to będzie mniejszy produkt krajowy brutto całej Unii o 18%, to będzie znacznie słabsza pozycja Unii na świecie, ale moim zdaniem ryzyko polega na tym, że ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii może uruchomić dwa procesy. No pierwszy proces to nasilą się tendencje odśrodkowe w Unii, tendencje, żeby Unia była słabsza. To jest oczywiście wbrew interesom Polski, bo w interesie naszym jest to, żeby Unia była sprawna, skuteczna, silna. A drugi problem, który tej całej części widzę, może polegać na tym, że państwa, które pozostaną w Unii, te państwa mające euro za walutę, powiedzą, dobrze, no jeżeli Wielka Brytania wyszła, to my wewnątrz Unii stwórzmy taki klub, czy taką grupę państw, które mają euro, stwórzmy wyłącznie budżet dla tych państw, dla reszty to co tam pozostanie. No i to także oczywiście z punktu Polski byłoby złe.
To nazywamy Europą dwóch prędkości, czego się bardzo, bardzo boimy i nie chcemy takich rozwiązań. Czy Wielka Brytania w przypadku wyjścia wynegocjowałaby, bo musiałaby negocjować z Unią Europejską jakąś umowę, czy wynegocjowałaby traktat, który by ich zadowalał?
No właśnie, dotyka pan redaktor bardzo ważnej rzeczy. Otóż tak, gdyby Wielka Brytania z Unii wyszła, to nie wiadomo, jak ten proces do wychodzenia długo by tak ten trwał. Fachowcy powiadają, że to byłoby gdzieś między 2 a 7 no, latami, ale pamiętajmy, te socjalne no, restrykcje weszłyby zaraz w życie, prawda? I tak. I teraz jest sytuacja taka, że Unia może zawierać z poszczególnymi państwami porozumienia. Nie jest członkiem Unii dla przykładu Szwajcaria czy Norwegia i oba te państwa mają różne porozumienia z Unią, które no chociażby pozwalają na to, no, że tam nie musimy, jeżdżąc do tych państw, mieć taką wizę, prawda? Więc tak, zaczęłyby się te negocjacje z Wielką Brytanią, ale byłaby dość duża niechęć do tego, żeby Wielka Brytania, nie będąc w Unii, no, miała wszystkie pożytki wynikające przynależności do Unii Europejskiej. Co to może znaczyć? Dla przykładu, że mogą w Wielkiej Brytanii wrócić wizy dla ludzi spoza Wielkiej Brytanii, więc uderzyłoby to, tak powiem, znowu w Polaków, nie tylko w Polaków. No i nie wiadomo, jak się te negocjacje skończą, bo to nie może być tak, że państwo nie jest członkiem Unii, a korzysta z tego, co Unia daje. A Unia daje przede wszystkim wolny rynek. Unia daje przede wszystkim swobodę przemieszczania się ludzi i towarów. No więc jeżeli jest się w Unii, korzysta się z tego wszystkiego, no to trzeba też ponosić koszty finansowe. Więc to nie może być tak, że kosztów no nie ponosimy, a pożytki mamy. Więc moim zdaniem te negocjacje z Wielką Brytanią byłyby bardzo trudne, trwałyby wiele lat. No, musiałoby to się odbić na gospodarce Wielkiej Brytanii, ale mogłoby to się odbić także na bardzo wielu firmach w Polsce. No, dla przykładu no, na firmach transportowych, na firmach produkujących meble, na tych firmach, które eksportują także swoje produkty czy usługi do Wielkiej Brytanii. Także bardzo skomplikowany proces. Wszystko to powoduje pewien chaos i niejasność. A chaos i niejasność natychmiast wpływa na pozycję i na siłę poszczególnych walut. Dla nas efekt mógłby być taki, no, że złotówka mogłaby się osłabić, więc dla przykładu osoby, które mają to kredyty we frankach, mogłyby więcej za te kredyty płacić. Więc pokazuje tylko, że coś, co nam się wydaje dość odległe, czy będzie Wielka Brytania w Unii, czy nie będzie to referendum, na końcu może uderzyć, że tak powiem, setki tysięcy ludzi, którzy tam będą mieli kłopoty z legalną pracą i może uderzyć w Polskę w setki tysięcy ludzi mających kredyty w walutach obcych. Także to jest dla nas referendum piekielnie ważne.
Piekielnie ważne i wynik tego referendum poznamy jutro, jutro wieczorem, jutro w nocy. Wtedy wszystko będzie jasne. Dziękujemy pięknie. To była opinia eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Janusza Zemkę. Dziękujemy za rozmowę. Polskie Radio PIK. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Dziś porozmawiamy o składaniu przez rolników wniosków o dopłaty w Agencji Rynku Rolnego i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostatni termin. Składanie na materiał siewny.
W kolejce pan stoi.
Dokładnie.
No, czas najwyższy w Agencji Rynku Rolnego złożyć wnioski o dopłaty
do materiału siewnego. To 15 hektarów.
Też z przesiewami zimowymi?
Tak.
O dopłaty do materiału siewnego.
Jeszcze nikt nie wie, ile będzie, dopiero się okaże.
No, ale coś tam jednak.
Dopiero wyliczą na podstawie złożonych wniosków.
Dokładnie.
Ostatnio było 70, nie?
80.
80, no. Tylko, że te wnioski powinny być przyjmowane w powiatach, a nie z całego województwa tutaj do Bydgoszczy.
Że Agencja Rynku Rolnego nie ma agentów.
I stąd kolejka.
Na przesiewy?
No też były, oczywiście. 70%. Zboża, pszenica. Za duży wiatr był. To był tak tydzień wiatru i mrozu. Wiatry za silne były.
I bez śniegu.
I bez śniegu, no oczywiście. Nie było pokrywy śnieżnej.
Potem przesiewy.
Z wymarznięciami?
Tak, też. Pszenica, rzepak. 70% trzeba było przesiać.
Też. Około 200 hektarów wymarło w tym roku. Zboża i rzepak cały. Rzepak w 100% wymarł. Jary to już nie ten plon, nie?
Gorące dni przeżywa oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, zresztą tak jak i pozostałe oddziały w kraju, no bo zbliża się termin ostateczny złożenia wniosków o dopłaty do materiału siewnego w ramach unijnej zasady de minimis, 15 tysięcy euro na 3 lata na gospodarstwo. Rolnicy mogą otrzymać pomoc krajową. Czyli dopłaty do materiału siewnego. Pan Marek Witkowski, zastępca dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy.
Obserwujemy duży ruch, jeżeli chodzi o składanie wniosków o wsparcie materiału siewnego dopłatami. Na dzisiaj 7100 rolników złożyło takie wnioski. Mamy bardzo krótki czas, aby te wnioski zrealizować. Do 12 sierpnia chcemy merytorycznie opracować w całości. Szacujemy, że będzie tych wniosków około 9,5 tysiąca.
Do kiedy?
Do soboty. Informacja dodatkowa jest taka, że przyjmiemy również 27, gdyż ostatni dzień przyjmowania wniosków jest to sobota, więc przysługuje rolnikom następny pracujący dzień jako dzień składania wniosków, czyli 27 czerwca definitywnie o 15:30 kończymy nabór. Oczywiście, jeżeli rolnik pójdzie na pocztę i nada wniosek w przesyłce poleconej na adres naszej agencji z datą 27 czerwca, to jesteśmy zobligowani taki wniosek przyjąć.
I nie musi się wtedy fatygować do Bydgoszczy.
Przyjmujemy poprzez pocztę większość wniosków. Wczoraj pocztą przyszło ponad 400 wniosków, a tylko około 150 rolników przyjechało do nas osobiście.
Rolnicy liczą na tę pomoc, ponieważ mieli w tym roku spore wydatki, choćby spowodowane przesiewami ozimin, które wymarzły.
Tak, to jest bardzo ważne wsparcie. Chciałbym przypomnieć tylko, że od marca zajmowaliśmy się naborem wniosków nadzwyczajnej pomocy dla producentów trzody chlewnej i dla producentów mleka. I te wnioski są opracowane, pieniądze wypłacone i teraz możemy zajmować się kolejno następnymi wnioskami, czyli do materiału siewnego.
Chociaż jeszcze nie jest znana stawka.
Tak, jest kwota znana, koperta 90 milionów złotych, czyli tyle samo co w zeszłym roku, na początku. Bo pamiętamy, że rząd pod wpływem ilości wniosków, kiedy była znana stawka, na przykład 100 zł do hektara zasianego zbożem, gdzie ilość wniosków spowodowała, że rząd musiał obniżyć. I tak się stało, że obniżono o 20%. No i potem rząd również dołożył 27 milionów, także efektywnie było wydanych 117 milionów złotych na cały kraj. Chociaż dzisiaj mamy taką sytuację, że dla producentów trzody chlewnej i dla mleka agencja przekazała rolnikom około 250 milionów złotych razem pomocy dla producentów trzody chlewnej i do mleka, a teraz dodatkowo 90 milionów jeżeli chodzi o dopłaty do materiału siewnego.
Kiedy ewentualnie będą znane stawki dopłat do materiału siewnego?
Tu muszę przypomnieć, że Rada Ministrów ustali tą stawkę w drodze rozporządzenia i ten czas został zakreślony do wydania rozporządzenia na dzień 30 września. Agencja będzie wiedziała, żeby móc wydawać decyzję, przeliczać ilości obsianych, zasadzonych hektarów, ustalać kwotę wsparcia i wydawać decyzję.
Przypomnijmy tylko do upraw.
Mamy trzy kategorie upraw. Zbożowe, do ziemniaków i trzecia grupa motylkowe.
W połowie czerwca, czyli dokładnie tydzień temu, upłynął termin wydłużony przez Komisję Europejską składania przez polskich rolników wniosków o tak zwane dopłaty obszarowe bezpośrednie za rok 2016. No i możemy już podsumować, ilu kujawsko-pomorskich rolników złożyło w tym pierwszym normalnym, że tak powiem, nie sankcjonowanym terminie, ilu ewentualnie też nadal składa już z sankcjami, jak wiemy, z potrąceniem należności. Przy telefonie w Toruniu pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jeśli chodzi o dane, na 16 czerwca mieliśmy 63 328 wniosków do spraw za 2015 rok. W porównaniu brakowało 1100 wniosków. Natomiast dane z wczorajszego dnia to jest 63 811, brakuje 600 wniosków. Najwięcej w tej chwili we Włocławku, 99 spraw.
Jeszcze się spóźniają.
Jeszcze tak. Tylko też trzeba pamiętać, że czasami te wnioski właśnie przychodzą pocztą nawet do 5 dni, albo może być też taka sytuacja, że czasami rolnicy składają nie do właściwego biura powiatowego i biura powiatowe między sobą przesyłają wtedy te wnioski, także to też okazuje się dopiero za kilka dni, że one jednak zostały złożone w terminie. Data stempla pocztowego decyduje, bądź data przybicia pieczątki innego biura, ponieważ no, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie ma to znaczenia, w jakim biurze zostało złożone na terenie Polski. Może być nawet i w oddziale regionalnym, bo takie wnioski też do mnie trafiały. I my oczywiście postanowieniem przekazujemy z właściwościami do kierownika biura, tam, gdzie rolnik powinien faktycznie złożyć ten wniosek.
A czy już nadchodzą te wnioski ewidentnie spóźnione, których będzie musiała agencja potrącić należności 1% za jeden dzień spóźnienia?
Tak, no na dzień dzisiejszy to mówię, to jest różnica 400 wniosków, więc w tych wnioskach na pewno będą sankcje.
Fakt, że też i wśród tych 400 gospodarstw zapewne też i są takie, które może nawet przestały istnieć, przeszły w inne ręce.
Też. Generalnie w 2008 bodajże roku mieliśmy 68 tysięcy podmiotów ubiegających się o płatności bezpośrednie. Dzisiaj mamy 64 400, więc widać, że jest tendencja spadkowa.
O 4 tysiące mniej więcej gospodarstw.
Tak. Było to związane między innymi z programami, tak? Młody rok, modernizacja gospodarstw, renty strukturalne.
Także wprawdzie hektarów może nie ubywa, ale ubywa gospodarstw.
Nie. Raczej powierzchnia gruntów mamy mniej więcej podobnie co roku. Nawet bym powiedziała z taką tendencją lekko wzrostową. To widać też i po kontrolach na miejscu, bo one są, typowanie gospodarstw odbywa się też co do powierzchni i struktury gospodarstw, tak, bo analiza ryzyka jest brana i właśnie między innymi te parametry też, więc my mamy mniej więcej na tym samym poziomie co roku.
Ale liczba podmiotów, czyli gospodarstw się zmniejsza, bo to jest taka tendencja po prostu.
Tak jest, wiadomo.
Powiększa się średnia.
Tak, rolnicy dokupują grunty, to oczywiście ci rolnicy, którzy faktycznie widzą swoje możliwości w gospodarstwach na przyszłość, dokupują tych gruntów, przez to też zwiększają żywotność ekonomiczną gospodarstw.
Ale i przez to też rośnie nam ta przeciętna wielkość gospodarstwa w województwie kujawsko-pomorskim.
Zmienia się. Obszary wiejskie zmieniają się też pokolenia, następują wymiany i to my też widzimy.
Ale przypomnijmy też, że wprawdzie można jeszcze składać wnioski z potrąceniem, z karami, można by tak powiedzieć.
Są to sankcje terminowe, tak. Do 11 lipca przyjmujemy te wnioski jak najbardziej.
Potem już niestety żaden wniosek nie będzie uwzględniony.
Nie. Po terminie niestety, jeśli wniosek zostanie złożony, nie zostanie rozpatrzony z uwagi na termin. Także tutaj nie ma żadnego wyjątku.
i nie będzie przedłużenia, tak jak wydłużono o miesiąc w Komisji Europejskiej ten właśnie pierwotny termin składania wniosków, bo zwykle do połowy maja.
Tak.
To się odbywało. Tym razem było to do połowy czerwca, ponieważ też i wnioski były trudniejsze. Rolnicy jakby sobie słabiej z tym radzili. Musieli
tak,
się odwoływać do...
Nie tylko Polska, tak, wnioskowała przedłużenie tego terminu. Właśnie było to związane też z nowym programowaniem, z wnioskami, które miały być złożone już na nowych drukach. No ale też miały problemy, właśnie tak jak Francja, Anglia, z systemem teleinformatycznym, podobnie jak my. My sobie poradziliśmy, ale też między innymi oni wnioskowali o przedłużenie tego terminu na składanie wniosków za 2016 rok, jeśli chodzi o płatności bezpośrednie.